Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Dzień dobry, w 33. rocznicę podpisania porozumień gdańskich, 31 sierpnia w Śniadaniu Radia Gdańsk. Witaj, Jacek Naliwajek. Moimi gośćmi są Piotr Bałcz, Ruch Palikota.
Dzień dobry,
witam. Jerzy Budnik, Platforma Obywatelka.
Dzień dobry.
Obywatelska. I Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość.
Pozdrawiam.
Witam panów. Jaka jest szansa waszym zdaniem ogłoszenia dzisiejszego dnia świętem narodowym, świętem takim wolnym od pracy? Postuluje o to Lech Wałęsa, mówi, nie pójdę więcej na uroczystości sierpniowe, jeżeli nie będzie tego organizowało państwo, jeżeli nie będzie to święto narodowe. Pan Janusz.
Świętem narodowym, dniem wolności, niepodległości jest już od 8 lat oficjalnie. Więc w tej chwili być może panu prezydentowi chodzi o to, żeby był to dzień wolny od pracy. Polska jest najdłużej pracującym krajem w Europie, Polacy, także być może i to nie byłoby problemem. Solidarność postulowała to wielokrotnie.
No ale to jest dobry pomysł? Żeby było to rzeczywiście takie święto narodowe jak 11 listopada, jak tam 3 maja.
No więc na pewno jest to dzień ważniejszy od 1 maja chociażby i jak najbardziej usprawiedliwione, żeby było dniem wolnym od pracy, tak jak mówię.
To co, zamiast 1 maja 31 sierpnia?
Może nie zamiast, może dodatkowo. Tak jak mówię, pracujemy najdłużej w Europie i to... Francja, Niemcy mają więcej dni wolnych od pracy od Polaków.
Poseł Budnik powinien się obruszyć teraz. Jak to? Jeszcze jeden dodatkowy dzień wolny pracy.
No właśnie, ja bym zwolennikiem tego, że owszem, dzień wolny, ale w zamian. Bo tych dni mamy i tak za dużo, jak na państwo, naród, które jest na dorobku i ma więcej do nadrobienia, do zrobienia niż inne kraje. Ale jest oczywiście powód do tego, żeby świętować, bo jest to dzień, z którego powinniśmy być dumni. Historyk, który będzie pisał kiedyś o Europie na przełomie tych dwóch wieków, nie będzie mógł nie wspomnieć o tym, że rewolucja bezkrwawa zaczęła się, zmieniająca mapę polityczną Europy, zaczęła się w Gdańsku, w Polsce i jest to powód do chluby.
Coraz bardziej się mówi, że mur berliński obalił Honecker.
Wydaje mi się, że to, co mówi poseł Budnik, to fajnie by było, gdyby historycy za parę lat napisali, że to wszystko zaczęło się w Gdańsku.
Myślę,
że to będzie tak, że był jakiś sierpień 80, ale tak naprawdę upadek rozpoczął się od upadku muru berlińskiego. Tak może być, bo na razie zarówno nasze działania, jak i widzę...
Taka narracja jest powszechna, również niestety w Polsce.
Że są pewnie różne działania, co się podoba, co się nie podoba, ale Muzeum Solidarności jest po to, żeby przypomnieć nasz wkład w to, że się Europa zmieniła w czasie naszego pokolenia. I
Basylkarski dzisiaj
żyje, niektórzy chcą ją do muzeum chować.
Między innymi jest budowane, żeby ono udokumentowało ten nasz wkład. To z tego, jak ja mówię, powinniśmy być dumni, nasze pokolenie powinno być dumne, że dokonało rzeczy wielkiej, absolutnie wielkiej, historycznej.
Posłuchaj.
Co się nam udało wreszcie?
Znaczy, to jest dość skomplikowana sytuacja, bo z jednej strony właśnie...
Ale z czym skomplikowana? Z Muzeum Solidarności, ze Świętem Narodowym? Przepraszam, że tak...
Znaczy, Europejskie Centrum Solidarności, aha, bo Muzeum Solidarności, z tego co wiem, to jeszcze jako takie chyba...
Solidarność jest żywym organizmem.
Istnieje. I dobrze, żeby nie było Muzeum Solidarności. Przynajmniej jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Natomiast to jest skomplikowana sprawa z dwóch powodów. Jedna to jest, jak my Polacy to odbieramy. Ja sądzę, że każda inicjatywa, która będzie cały czas przypominała i pozwoli nam wbić sobie w rozum, tak, że coś takiego w Polsce się stało, co zapoczątkowało potem tą lawinę, więc Gorbaczow po Gorbaczowie, prawda, rozpad Związku Radzieckiego, okrągły stół i dopiero to, że tutaj się to wszystko rozsypało.
I dopiero ten mur berliński.
To ten mur berliński jest pikusiem, tak? Przy tym, co się tu stało, bo gdyby nie tutaj rozpad...
To był skutek, a nie przyczyna.
To już było, że jak wszyscy pamiętają, znaczy nie wszyscy pamiętają, prawie nikt tego nie pamięta, ale przecież wszyscy, którzy mają trochę więcej lat, mogą sobie przypomnieć, ile obywateli NRD przez Polskę do Czech, do Czechosłowacji w ten czas i w praskiej, niemieckiej w Pradze ambasadzie dostawało wizy, żeby wyjechać lub jechało na Węgry i tam Austria otworzyła najzwyczajniej w świecie bramy i powiedziała przyjeżdżajcie. Nagle NRD zaczął się wyludniać. No dlaczego? Bo mogli przejechać przez Polskę, przez Czechosłowację, przez Węgry. Nikt ich nie zatrzymywał, tak? Więc ten mechanizm spowodował to, że dla Zachodu znowu, dla którego mur berliński był czymś takim symbolem, no to jest. Dlatego Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno na przykład polskie się włączać cały czas i tłuc w głowy.
Jest pan też za świętem.
Oczywiście, bo jeżeli to nie będzie w tak mocny sposób zaakcentowane, to się zacznie
To może jakaś inicjatywa w Sejmie, tak? Prezydent Wałęsa rzuca pomysł, wy go panowie ułapcie i zgłaszajcie, bo jeżeli zarówno Platforma,
jak to się mocno zastanawiam, o co chodzi panu prezydentowi Wałęsie.
Jesteście, są za świętem, no to czemu nie?
No właśnie, ale no widzi pan, panie doktorze, bo u nas jest też ważne, kto występuje z tą inicjatywą, prawda? Dla jednych Wałęsa jest nie do przyjęcia i sam fakt, że to on zgłosił, że to jest inicjatorem.
To PiS będzie przeciwko.
Więc nie. Trzeba przede wszystkim wyjaśnić, o co panu prezydentowi chodzi. Jeśli to jest konsekwencja, dalszy krok, 3 lata temu pan prezydent wzywał zarówno premiera wespół z grupą byłych tak zwanych i Konsolidarności, wzywał do przejęcia odpowiedzialności przez państwo za organizację obchodów. Jeśli taka jest intencja, to dzisiaj już z tym nikt nie występuje, bo by się w sposób oczywisty ośmieszył. Dzisiaj Platforma dla uczczenia 33. rocznicy podpisania porozumień występuje z inicjatywą ustawy, która jest rodem albo godna hunty Jaruzelskiego.
O
dyskryminacji, o likwidacji, w ogóle anihilacji związków zawodowych. No ten projekt ostatnio strasznie głośny. Ja mogę odpowiedzieć, że dzisiaj w przededniu 33. rocznicy Platforma stanęła tam, gdzie kiedyś stało ZOMO.
To posłowie Platformy zgłaszają, ja tylko słuchaczom wyjaśnię, chodzi o to, o ten projekt ustawy zgłoszony przez dwóch posłów Platformy Obywatelskiej, który zakłada likwidację
etatów związkowych, wypchnięcia związków zakładów
i pomieszczeń dla związków zawodowych.
Unicestwienie związków.
To nie jest likwidacja, nie jest to wymierzone w ruch związkowy. Związki są potrzebne, są częścią tego procesu demokratycznego. U nas oczywiście taka jest tradycja, że one są, pan poseł przyzna, trochę upolitycznione. Znaczy one powstawały z inną funkcją, one powstawały, Solidarność przecież powstała nie tylko jako związek zawodowy, ale była na początku masowym ruchem społeczno-niepodległościowym, więc miała te inne też funkcje, ale ja myślę, że panie pośle, przy okazji takiej rocznicy i tego mi brakuje, bo jeżeli my teraz tu mówimy o tym, że w Europie słychać próby zniekształcenia historii, prawda? Akcenty się zmienia, że to na przykład był, na przykład się minimalizuje. Większą rolę się przypisuje właśnie wyburzeniu muru berlińskiemu. A co my robimy? My, jako Polacy, żeby się jednym głosem przebić w tej sprawie.
Właśnie, ale panie pośle, bo nawiązał pan do całej Europie etaty związkowe są finansowane przez pracodawców. W całej Europie, ale nie, bez wyjątku.
Ale jesteśmy przy święcie, panie doktorze. Jeżeli mówimy o święcie, gdyby to miało
poseł
święto
Bodzik
państwowe...
Poseł ucieka od odpowiedzi na pytania o projekt ustawy.
Gdyby to miało święto państwowe być, bo mówimy tu o święcie, prawda? Panie doktorze się o to pytał.
Nie będę mówić jak nie przy święcie o tym, że Platforma chce zabić związki.
Jak święto, to święto też państwowe. To z udziałem także tak zwanego czynnika państwowego. Nie mogłoby być tak, że ktoś sobie zawłaszcza organizowanie tego.
Jak to przeszkadza Platformie Równowiecie Rzeczystości?
Poseł Bałuś, bardzo proszę.
No, zaczęło się dopiero święto, a już się zdążyli Polacy pokłócić. Nawet jeszcze pół litra nie rozpili, co jest, jak mówił Tischner, nic, tak? Więc może faktycznie już pozostańmy przy tym świętem, chociaż no, związki zawodowe... W Polsce mam jeden problem. My mamy bardzo mały procent zaufania do siebie Polaków. I myślę, że póki
kapitał społeczny zrujnowany,
dopóki nie odbudujemy przez edukację, przez wychowanie tej łączności, że ludzie potrafią razem wiele rzeczy zrobić, właśnie się tak skrzyknąć, no to nieraz może nawet przez tak zwane wymuszanie tego współdziałania, więc właśnie ma być reprezentacja zawodowa czy społeczna, ale właśnie związana z pracą przed pracodawcą, tak? Jaka to będzie formuła? No to trzeba się zastanowić. Można powiedzieć, że tworzenie na przykład trzeciego, czwartego czy piątego związku zawodowego w danym zakładzie pracy to już jest w pewien sposób nadużycie, tak?
Ale to jest taka definicja, reprezentatywny związek zawodowy, to można określić, który związek zawodowy jest reprezentacyjny.
Ale generalnie
w sektorze górniczym jest
musi wspomagać pozycję pracowników. Bo zawsze pracobiorca jednak indywidualnie, w pewnej grupie jest słabszy.
Reprezentatywnych 4.
Dobrze. Panowie, to może coś, co dałoby radę jednak zrobić wspólnie? Jest taka inicjatywa gdańskiego radnego Prawa i Sprawiedliwości Wiesława Kamińskiego, który chce, by budowany tunel pod Martwą Wisłą został nazwany imieniem marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego.
To? Jeżeli jest
zgoda, byłaby zgoda? Nie, to... Poseł Bałć jakieś robi dziwne miny, no to znaczy, że nie, tak? Rozumiem.
No, od razu mi się kojarzy, że do podziemia sprowadzamy marszałka. Może nie nazywajmy tu tuneli.
Dlaczego? Tunel. Nie, ale dlaczego? Jest to
są
arteria,
ulice, są węzły,
jest to arteria bardzo ważna. Jest to arteria, która świadczy, jej budowanie świadczy o tym, że się Gdańsk otwiera na Polskę, na Europę. Myśmy zawsze chcieli, żeby Polska dostrzegła morze, prawda? Żeby się twarzą wracała do morza. Jest sobie symbol rozwoju, a więc jest to, na czym bardzo zależało Maciejowi Płażyńskiemu jako pierwszemu niekomunistycznemu wojewodzie gdańskiemu jeszcze wówczas. Wtedy. Miał on ogromny autorytet. Ja wtedy byłem prezydentem Wejherowa i mogę powiedzieć, w jaki sposób on traktował tą ideę samorządności, jak on bardzo sprzyjał budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, jak on rozumiał te problemy regionalne, jak on umiał motywować nas, działaczy w samorządzie, do tego, żebyśmy swoją wizją wykraczali poza nasze gminy, nasze miasta i chwytali to, co jest strategią rozwoju całego regionu, prawda? Uważam, że absolutnie zasługuje Maciej Płażyński całym swoim życiem, całym swoim dorobkiem, postawą także na to, żeby w ten sposób został uczczony.
Jest tak, jak najbardziej za. Bardzo ważnym rozwiązaniem komunikacyjnym. Myślę, że jedyną wadą tego pomysłu jest to, że zgłasza go radny PiSu.
No nie, ale Maciej Płażyński był założycielem Platformy Obywatelskiej.
Więc dla radnych Platformy. Przepraszam, tak żartobliwie to trochę powiedziałem. Ja oburącz, zresztą mam nadzieję, że nie tylko, pod takim pomysłem mogę się podpisać.
Gdyby to nie był tunel, to by...
Nie, czy ja tutaj jakby trochę z onomastyki pójdę to toponimicznie, czyli nazwy według geografii lepiej układać i na przykład coś, co jest przeprawą, mosty, to lepiej niech one się nazywają właśnie mostami, które mówią, jaką coś czym łączą, czy na przykład niech będzie tunel pod Martwą Wisłą, natomiast w naszej takiej kulturze europejskiej, jeszcze z Rzymu, to raczej się kogoś do chwały przywoływało jego łukami na placach, więc może faktycznie łuku triumfalnego nie musimy budować, ale może jednak jakiś plac, ale, jakieś
pośle,
skrzyżowanie możemy
nazwać.
Mamy
lotnisko Rębiechowo, tak? No, ale imienia Lecha Wałęsy i wszyscy wiedzą, że imienia
Lotnisko Charles de Gaulle, tak? Kennedy'ego, więc to jest pewna tradycja. Natomiast jak zobaczymy
ale
na mosty chociażby...
Pracuje pan na co dzień w Warszawie jako poseł. Ma pan jakie mosty? Ma pan most łączący lewobrzeżną z prawobrzeżną Wisłą? Nie! Dąbrowski, Poniatowskiego.
To jest brak pragmatyzmu w tym wypadku. To jest brak pragmatyzmu w myśleniu na przykład pomagającym zrozumieniu siatki
topograficznej. To tradycja polska.
No właśnie, jest teraz do tunelu.
Za chwilę wracamy do naszej dyskusji.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
W studiu posłowie Piotr Bałć, Jerzy Budnik oraz Janusz Śniadek. Pytanie do Jerzego Budnika. Panie pośle, Platforma Obywatelska trochę czyści i dyscyplinuje posłów. Jarosław Gowin dostał karę za swoje nieeleganckie zachowania w Sejmie wobec klubów, karę pieniężną, a poseł Jacek Żalek został zawieszony na 3 miesiące w członkostwie w klubie. Która kara jest dotkliwsza? Bo wydaje się, że to zawieszenie, ale co znaczy zawieszony? Jaka dotkliwość jest dla zawieszonego członka klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej?
Jeszcze bardziej dotkliwe jest oczywiście zawieszenie w prawach członka, dlatego że to oznacza cofnięcie wszelkich rekomendacji na jak ktoś jest na przykład posłem funkcyjnym, prawda? Można go odwołać.
Ale Żalek nie jest.
Akurat on nic nie traci, ale na przykład już nie dostanie prawa do zabrania głosu w imieniu klubu, prawda?
Ja też nie zabieram specjalnie.
teraz już w ogóle nie będzie, prawda? Nie może się powoływać też na to, że w imieniu klubu coś mówi na zewnątrz. Konferencje prasowe, jakie będzie organizował, to będzie organizował jako osoba prywatna, jako poseł zawieszony. No oczywiście jest to też na pewno rzecz, która pewnie nie ułatwi mu dalszej kariery w Platformie Obywatelskiej. Pozostanie to mu zawsze wytykane, że już jest ukarany, prawda? Natomiast kara pieniężna jest czymś normalnym. Z tego, co wiem, to we wszystkich klubach ona obowiązuje. Ja sam płaciłem w zeszłej kadencji za głosowanie wbrew dyscyplinie, chyba 500 zł. Niedawno dwóch posłów z PiS-u, którzy głosowali przeciw.
Czekałem.
Przeciw. No ja sobie myślę, że kary się zdarzają. Kary pieniężne przeciw ubojowi rytualnemu. Zostało ukaranych karami właśnie pieniężnymi.
Jest tak, bo dzisiejszy tygodnik wprost pisze na swoich stronach, że premier Tusk was straszy i tak dyscyplinuje, ściąga cugle, strasząc was przed terminowymi wyborami. Mówi, jak będzie ta krucha koalicja, jak okaże się, że będziemy wisieli na włosku, to żaden tam plankton polityczny nie będzie mi rozrabiał, zrobimy wcześniejsze wybory i w ten sposób was dyscyplinuje do lepszej i wydajniejszej pracy.
Widać, że ta platforma nieustannie straszy PiS-em, ale to już przestaje działać. Dla mnie ta sytuacja, to co się dzieje, jest jakby wyrazem, dowodem na postępujący rozkład, erozję Platformy i ta historia z nagraniami, dotychczasowa broń pana premiera, ujawnianie różnych nagrań, okazuje się, że uderzyła ostrze, zostało skierowane przeciwko niemu. To jest ewidentny dowód na rozkład, erozję Platformy.
Nie, ale ja oczywiście nie patrzę z niepokojem na to, co się dzieje, dlatego że sekowanie frakcji konserwatywnej.
Poseł Budnik, dla wyjaśnienia naszych słuchaczy, jest konserwatystą w Platformie Obywatelskiej.
Oczywiście wpycha nas w objęcia SLD, tak. I nie jestem zachwycony perspektywą takiej koalicji. Dlatego uważam, że konserwatyści powinni jak najdłużej być w Platformie. Bo to jest gwarancją tego, że do końca tej kadencji przynajmniej będzie zachowany status quo. Dlatego się dziwię trochę Gowinowi. Gowin też o tym doskonale wie, że wyjście teraz powoduje, że oczywiście jeżeli nie ten wariant z przedterminowymi wyborami, to oczywiście będzie szukanie koalicjanta, prawda? Gdyby na miejsce grupy konserwatywnej wszedł Leszek Miller z SLD, to oczywiście mamy całkowicie inną konfigurację.
Odniosłem wrażenie, oglądając wczorajsze konferencje, że Leszek Miller nie mówi nie dla współpracy z Platformą Obywatelską, ale Janusz Polikot, panie pośle, jest mocno rozżalony, wydaje mi się, że to nie do was Platforma Obywatelska puszcza oko.
Nie, wcale nie jest rozżalony, wprost przeciwnie. Scenariusz będzie następujący, ponieważ ma przypłynąć morze pieniędzy za rok z Unii Europejskiej.
Na kolejne lata.
Na kolejne lata. Ogromna, gigantyczna suma. Można przyspieszyć wydawanie tych pieniędzy, na przykład za duże kolejne obligacje mieć, a potem to tam rolować, jak to mówią finansiści. Więc to premier musiałby być szaleńcem, gdyby dążył do teraz bezterminowych wyborów, ponieważ w zasadzie nie wiadomo, jak one się potoczą. Jest duża szansa, że dopiero to zacznie rozkład Platformy, więc woli poczekać do eurowyborów. Dwa, zaczną być zamykane kolejne inwestycje, ludziom będzie się lepiej żyło właśnie, bo już mamy kolejne inwestycje drogowe, mostowe i tak dalej zamknięte, więc już będzie można medale przypinać, więc trzeba przeczekać. No a żeby przeczekać, to trzeba nieraz postraszyć. No jeżeli mówimy o Gowinie czy o Żalku, to oni są znani w swoich środowiskach, tak? Że oni zawsze gdzieś się znajdą i jakby pojadą na innym koniu, tak? Dalej w tą politykę. Natomiast w tak dużym klubie jak Platforma Obywatelska jest też właśnie wielu posłów, którzy drżą o swój byt dalszy, tak? No bo jeżeli patrząc na sondaże, nawet powiedzmy, że niech to będzie zaniżone, że dorzućmy te 5% Platformie więcej, no to i tak jest już koniec, tak, dla dużej grupy. Więc spokojnie, będzie takie szarpanie, media dopytywały się, kiedy krew się poleje, no to się trochę krwi
upuściło.
Upuściło, a to tam parę kropli, prawda, upuściło, no i potem będziemy dociskać sprawę. I to tak będzie się toczyło. Oczywiście SLD czeka,
Znaczy to, że SLD czeka, to jest oczywiste, bo przecież partia ma wpisane w definicji partii jest zdobywanie władzy i sprawowanie władzy.
Leszek Miller to zwierz polityczny, więc on już tam się czai.
SLD jest wypuszczone kilkuletnim byciem w opozycji. Dla Leszka Millera jest ważne to, że tą rywalizację o prymat na lewicy, zdaje się, że on wygrał, póki co.
No patrząc na sondaże, na które powołuje się póki poseł Bałć, wygrał.
Ale my nie jesteśmy lewicą.
Wygrał zdecydowanie. No po raz pierwszy słyszę.
Nie wiadomo, czym powiedzieć.
Po raz pierwszy słyszę, panie pośle, bo...
Cały czas w tym
bo oczywiście ja zawsze mówiłem, że to jest nadużycie intelektualne ze strony pani Kota, że on mówi o swoim ruchu jako o ugrupowaniu, środowisku lewicowym, bo jako nie rozpoznawałem nigdy jako lewicowca, ale notowania SLD wyraźnie poszły w górę, ustabilizowały się na poziomie 11, 12, 15% nawet. Wy jesteście na granicy albo i poniżej sondaży. Stąd ta inicjatywa, o której się teraz mówi, na jesieni macie zmienić nazwę partii, prawda?
No właśnie, panie pośle, na jaką nazwę zmienicie?
Jeszcze jest to
nie będzie o roku Palikota, a będzie?
No tak, ale co to jest opakowanie się tylko zmienia. Przecież to wiadomo, że to będzie zawsze ruch Palikota. A Kwaśniewski raczej już się znudził tą inicjatywą. Zresztą on chyba żałuje, że się wdał w jakiś układ. To jest, bo to był ani sławy nie przyniosło, ani pozycję jego
poseł
nie poprawiło.
Bardzo proszę.
Ja żachnąłem się już któryś raz, bo tak naprawdę to wszystko są tematy, owszem, takie, ale rodem z magla, przepraszam, tak naprawdę to dużo poważniejszy to jest problem, ile jeszcze jak szkodliwych ustaw do końca tej kadencji uchwali PO. No, weźmy ostatnie historie dotyczące potwornego znowu zadłużania państwa, udawania na przykład, że te pożyczki, to jest w ogóle jakiś nowy trik księgowy, pożyczki udzielane ZUS-owi wiele miliardów złotych, które tak naprawdę pogłębiają jeszcze ten deficyt. Za chwilę zostaną ujawnione, bo przecież ZUS nigdy tego nie spłaci, to jest oczywiste. Kwestie tych ustaw oświatowych, to przymuszanie czy wydłużanie okresu aktywności zawodowej, które jest wyrokiem na absolwentów, bo każde wydłużenie, każdy rok, podobnie jak wiek emerytalny, przepraszam.
Wiele jest oczywiście.
Wyrok na absolwentów, bezrobocie albo wyjazd za granicę.
Skracanie czy przyspieszanie wejścia na rynek pracy nic nie ma jako czynność edukacyjna nie ma nic wspólnego z wyrokiem na absolwentów, bo to nie szkoły tworzą rynek pracy dla absolwentów, ale tylko przedsiębiorstwa.
Panowie, sześciolatki pójdą do szkoły, wczorajsze głosowania nie zmieniły jak gdyby tego scenariusza, siak od 2014 roku sześciolatki pójdą do szkoły, bo głosowania wczoraj, przeglądałem się głosowaniom w Sejmie, były naprawdę ciekawe pytania, ciekawe dyskusje. Nawet można przy trzecim czytaniu ustawy robić fajną i ciekawą debatę. Ale ja chciałbym, jeżeli pozwolicie, zatrzymać się przy sprawach obywatelskich, bo dzisiaj 31 sierpnia, przy tych swobodach obywatelskich, przy tych prawach obywatelskich i zapytać was o referendum w Warszawie i w ogóle o referendum za chwilę, bo jest inicjatywa prezydenta. Ten pomysł czy wypowiedź premiera, że Hanna Gronkiewicz-Waltz, jak ją odwołają mieszkańcy Warszawy w referendum, to będzie komisarzem, to jest raczej niefortunna wypowiedź, czy to normalne?
Skandaliczna.
Dlaczego?
No bo, przepraszam, instytucja referendum...
Głosujcie, jak chcecie, i tak zrobię swoje. No to...
Instytucja referendum została wprowadzona do naszego prawa po to, żeby obywatele mogli wystąpić ze swoim głosem, jeżeli, bo nie, czują, że nie są reprezentowani w odpowiednich ciałach, wystąpić ze swoim głosem, zebrać się, pokazać, że potrafią, że jednak iluś tak samo myśli i czuje. Mhm. I w związku z tym to nie jest coś, że to jest kaprys, tak? Jednego czy drugiego pana, no bo jeżeli jest 100 tysięcy podpisów, czy w małej miejscowości 1000 podpisów, znaczy ja, spory procent mimo wszystko, to przecież nie jest kaprys. Znaczy, że coś się źle dzieje. Znaczy, jednak ludzie, obywatele danej społeczności źle odbierają to, co władza wykonuje.
Więc ale obywatele czy partia polityczna?
Nie, obywatele, bo to jednak ktoś mobilizuje, ale 100 tysięcy, żadna partia polityczna w Polsce nie ma 130 tysięcy, żeby rozesłać listę, prawda? Tak. I podpisać się, kto nie podpisze, to będzie kara 10 tysięcy złotych, tak? No nie, to nie na tej zasadzie. Trzeba jednak ludzi przekonać. Wiemy, jak wiele referendów nie dochodzi do skutku.
Prezydent Komorowski wczoraj składa w Sejmie projekt ustawy i mówi tak. W tym projekcie jest zapisane, że do urn, żeby odwołać wójta, burmistrza czy prezydenta, będzie musiało pójść tyle samo osób, ile na niego głosowało. I prezydent Komorowski mówi, że dziś te referenda, między innymi w Warszawie, to jest hasanie partii politycznych i różnego rodzaju politycznych ambicjonerów, którzy urządzają sobie prawybory na krótko przed terminem normalnych wyborów.
Myśli, że tylko on pozostał. No niestety nie on pozostał. Inni też mają prawo w demokratycznym państwie głosić swoje poglądy, jak i czynić pewne czyny polityczne. No na miły Bóg, że to ja się zwrócę drugą
kota. No. Pociągnięcia wybitnie antydemokratyczne.
Ale dlaczego antydemokratyczne?
I to daje dowód, bo to utrudnienia. No, choć pan prezydent inicjuje ustawę, która ogranicza prawo do demonstracji, do manifestacji, tak, swoboda obywatelska gwarantowana konstytucją, tutaj do referendów. Platforma Obywatelska, prezydent są ostatnimi, którzy mają tytuł prawo do organizowania obchodów Solidarności.
Ja nie chciałbym, żebyśmy ten temat rozpatrywali pod kątem bieżącej walki politycznej, bo ości jest, bez obudy, jest rywalizacja polityczna. Ona zresztą była widoczna tu w tym studio. Natomiast ja chciałbym, żeby na to spojrzeć pod kątem systemowym, prawda? I jeżeli przypatrzymy się przepisom, mówię to do posła Śniadka, przepisom dotyczącym funkcjonowania organów samorządowych, od transformacji począwszy, to widzimy, że to idzie w tym kierunku, żeby wzmocnić pozycję prezydenta i ukrócić te inicjatywy, które destabilizują sytuację w samorządach. Jak jeszcze ja bym prezydentem, to na każdej sesji, jak pan wie, można było prezydenta, burmistrza, wójta odwołać. I dochodziło do takich sytuacji bardzo wiele.
Wtedy nie był pan wybrany burmistrzem w wyborach bezpośrednich, tylko wybrany był pan przez Radę Miasta.
Potem było wzmacnianie prezydenta, wójta, burmistrza przez wybór bezpośredni, prawda? Jakby te ciąg wszystkich przepisów, które idą jakby ja ponad podziałami, idzie w kierunku
proszę zwrócić na jedną rzecz.
A osobienia tej destabilizacji.
Jest powszechne wśród ludzi poczucie kompletnej bezsilności wobec pewnej samowoli, arogancji władzy. Jak okazało się nagle, że wynaleziono gdzieś pewien instrument, który daje szansę wpływu, który wręcz powoduje reakcję, no panikę u pani prezydent, jak się okazało.
Mowa o referendum w sprawie odwołania.
A to natychmiast jest reakcja władzy prezydenta, żeby uciąć taką możliwość, żeby pozbawić obywateli tej jedynej, jak ja w tej chwili ścieżki, rzeczywistego wpływu na bieg zdarzeń.
Nie, to nie chodzi tylko o sytuację.
Ja tylko przypomnę, że ten próg odwołania prezydenta został zmniejszony przez Platformę Obywatelską.
Tak, ale
a teraz drugą stronę.
Jak chcę powiedzieć, że
w tym momencie,
że Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, której jestem wiceprzewodniczącym, rozpatruje między innymi projekty budżetu Krajowego Biura Wyborczego. Teraz była nowela, prawda, znowu przyszedł.
Zbyt wysokie koszty.
Szef biura, żeby przedstawić nam, jak on na budżet patrzy. Przy okazji zapytałem się jego, jak to jest. Okazuje się, że w kraju lawinowo rosną inicjatywy oddolne,
To się trzeba cieszyć, że obywatele w końcu stwierdzili, że mają siłę.
No. Tylko na Warszawę. Bo jak to było i te detalne sprawy, prawda? Gdzieś tam.
Polacy się budzą, to jest optymistyczne.
Tak mogłoby być.
Panowie, panie redaktorze, przepraszam. Jeszcze ja chcę zdążyć na mszę świętą do świętej Brygidy rocznicową, dlatego pozwólcie, przepraszam, najmocniej się pożegnam w tej chwili. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Poseł Bałć.
Znaczy, pierwsza sprawa to zobaczmy tak naprawdę, ile jest efektywnych tych referendów, tak, zgłoszonych, czyli ile dochodzi do skutku. I wcale nie jest to jakaś liczba typu 80-90%, wprost przeciwnie, tak? Mhm. A więc tu znaczy się, że naprawdę musi coś się dziać złego w danej okolicy, albo musi być coś ujawnione, prawda, bulwersującego, skoro jednak okazuje się, że w którymś tam miejscach dochodzi do referendum.
Musi być zaangażowanie mieszkańców, jak popatrzmy na Słupsk.
Ale to jest, panie konsekwencji, teraz, bo pan mówi, że tyle inicjatyw, a mało skutecznie jest, prawda?
No więc właśnie o to chodzi.
Z tego wynika, że są nadużywane, że grupa ludzi, łatwiej jest pozbierać, okazuje się.
To nie można zamykać, komuś nie można powiedzieć, że jeżeli nie przyniesie 800 podpisów na dzień dobry, a mieszka tam 900 tak mieszkańców, to w ogóle mu nie wolno mówić.
Ja
no, my zaraz do tego dojdziemy.
Ja jestem za likwidacją tej instytucji. Niech ona funkcjonuje. Natomiast ja jestem daleko tego, żeby pozostać pana prezydenta od tego, że on wykorzystuje kasus Grochewicz-Waltz do tego, żeby wprowadzić obostrzenia. To jest z całą pewnością wynik analizy, jak to funkcjonuje.
Panie pośle, ja bardzo przepraszam.
System zmieniać. Od prezydenta ja oczekuję myślenia systemowego, przecież on nie jest członkiem partii. Musiał zawiesić swoje członkostwo partii.
Czyli można zawiesić.
Ale panie pośle, tu jest absolutny koniunkturalizm prezydenta Komorowskiego.
Można, ale nie w
klubie. Przed 9 października 2011 roku, czyli przed wyborami do Sejmu, który aktualnie funkcjonuje, była inicjatywa ustawodawcza właśnie ona się fatalnie nazywała, lepiej nie przywoływać nazwy, bo zupełnie zaciemniała sprawę, ale była istotna ze względu właśnie na to uczestnictwo obywateli w gminach, tak? Czyli właśnie referenda, czyli gminy mogą się bardziej, budżety obywatelskie i tak dalej, i tak dalej. I 200 organizacji, które się spotkało, prezydent zaprosił, burzliwa dyskusja i zrobiono to. Tak, zrobiono tą propozycję, która właśnie dawała więcej, powiedzmy, władzy w ręce coraz niższym szczeblom, właśnie też i odwoływanie i tak dalej, i tak dalej. Po wyborach za miesiąc jest zawieszona poprawka zupełnie na odwrót. Po spotkaniu prezydentów miast, tak? Prezydenci miast się spotkali i napisali prezydentowi, tak ma wyglądać. I tam było progi niebotyczne, odwołania i tak dalej. I w tym kierunku idziemy. Albo wierzymy ludziom.
Zgodzi się pan, że prezydenci też mają jakiś mandat, nie panie mają, pośle. Ale byli wybrani w wyborach bezpośrednich.
Ich też możemy.
Ja,
jak się kogoś wybiera, my często... Jakby się
mandat do wypowiadania się.
No, oczywiście, ale przecież pani Gronkiewicz-Waltz ma większą szansę wypowiadania się niż przeciętny obywatel. No, ona po prostu zwołuje konferencję i już wszyscy z sitkami i ze szkłem biegną do niej, tak, żeby to rejestrować.
Guzioł ma taką samą możliwość
dobrym, i z niej korzysta. Dobrym politykiem. No i to zarzucimy mu to, że jest dobry i skuteczny. Wykorzystać pozytywnie.
Panowie, ale jeszcze prezydent w tej samej ustawie zakłada, że referenda lokalne, jeśli będą się odbywały, to będą wiążące bez względu na liczbę osób, która pójdzie, bez względu na frekwencję. To jest, jak gdyby to w zamian prezydent daje tutaj kawałek, luzuje
tak,
demokracji.
Tak, w kwestiach merytorycznych takich.
Tak, w kwestiach merytorycznych. Tak. Nie dotyczy oczywiście odwołania.
Ale to po co referenda? To
odwołania władz.
To zamiast referendy to po prostu większą władzę niższym instytucjom, żeby źle się przed rata dzielnicy.
Panie pośle, to jest dyskusja, jak ja mówię, już ustrojowa, systemowa, prawda? Czy idziemy w kierunku władzy bezpośredniej, czy też nie? Skoro mamy system przedstawicielski, no po to się wybiera radnych, po to się wybiera posłów, żeby oni reprezentowali przez kadencję, jest kadencyjność zapisana w Konstytucji. Ważne powody muszą być, żeby tą kadencję... My się też musimy nauczyć funkcjonowania w tym systemie. My się musimy nauczyć się też podstaw demokracji, szanować swój głos, wiedzieć, na kogo ja głosuję. Nie na zasadzie jakiegoś nagłego olśnienia, tylko przyglądać się partiom, czytać ich programy. Przyjrzeć się temu kandydatowi, którego ja chcę poprzeć, prawda? A nie, że ja potem po roku żałuję.
Oczywiście, partia się może zmienić, kandydat się może zmienić, rady się może zmienić,
o!
Prezydent się może zmienić.
I o to chodzi.
Ale panowie, moment, bo wydaje się, że właśnie po to wcześniej zmniejszano progi osób, które powinny pójść do referendum odwoławczego, żeby zaangażować ludzi w rządzenie, żeby zaangażować ludzi w odpowiedzialność za miasto, gminę czy swoją dzielnicę. Po to, żeby nie było tak, że raz na 4 lata idę, oddaję swój głos do urny i przez 4 lata nic nie mogę zrobić. Po to wyjście jako Platforma opowiadali się za zmniejszeniem frekwencji w wyborach, w referendum odwoławczym. Wtedy takie były argumenty.
Panie doktorze, jest to trochę na zasadzie inżynierii społecznej. Mhm. Czyli my antycypujemy pewne zachowania ludzi, a okazuje się, że one nie przystają tak idealnie do kultury politycznej.
Ale dlaczego? Bardzo dużo mówicie, że bardzo dużo jest wniosków o referendum, że... o odwołanie,
tak,
o referendum. To znaczy, że udał się ten ruch.
Panie doktorze, jestem ja ostatni, który by zastopował, prawda, zablokował tą inicjatywę. Natomiast trochę namysłu, trochę racjonalności uważam, że jest potrzebny. Dlatego, że ja wiem, bo obserwuję to. Jestem posłem, prawda, na moim terenie jest mało takich inicjatyw oddolnych.
Ostatnio na pana terenie, czyli to jest okręg ten gdyńsko-słupski, to Słupsk.
No tak, ale wiem jak to destabilizuje pracę w samorządzie, prawda? No, to... Na ten czas kampanii referendalnej i potem to jest czas stracony, bo się wszyscy zajmują tylko referendum, prawda? I pod referendum, pan przyzna, robią potem pewne decyzje, uchwały.
Nie, ale niech pan zobaczy.
To nie jest wynikiem już jakiejś strategii. No, długofalowego programu, tylko
systemowo.
Co zrobić, żeby się przypodobać na te 2-3 miesiące,
no,
prawda?
Mówimy systemowo i
ja nie jestem tego zwolennikiem.
Że systemowo musi być, jeżeli jestem wybrany jako reprezentant, to ci, którzy mnie wybrali, a ja ich reprezentuję, oni muszą mieć prawo odwołania mnie. W pierwszej Rzeczpospolitej, jak poseł jechał na Sejm, ten królewski, to najpierw były sejmiki, gdzie mówiono, co masz załatwić. Jak przyjechał i to nie załatwił, to po prostu był goniony po wsi. I koniec. Ale oczywiście nie musimy w ten sposób na to patrzeć, tylko tak to o to chodziło. Tak? I dzisiaj ja się zgadzam, że oczywiście możemy mówić, że Sejm na przykład może inaczej, możemy o nim inaczej myśleć jako reprezentację, która mówi no, w imieniu tych makro, prawda, zagadnień.
To jest zmiana konstytucji, panie pośle,
ale nie,
jest niemożliwe.
Ja mówię o myśleniu systemowym. Aha. Natomiast jeżeli chodzi o samorządy, no ideą samorządu jest właśnie wytwarzanie tego kapitału społecznego, żeby wyczuwać to, co faktycznie obywatele chcą, albo to, co my widzimy, bo obywatele mogą nie do końca widzieć, tak, ale musimy im to przekazać.
Panie pośle, mądra władza w terenie.
No niech pan zobaczy, kto będzie odwoływał, kto zrobi referendum przeciwko prezydentowi Szczurkowi. No szaleniec, który
ale dlatego
przewrócił
mówię,
się.
Panie, to, że...
Ale z drugiej strony mieliśmy przykład Olsztyna czy innych, gdzie są wprost patologie, ale nie mówię, czy Elbląga, gdzie są patologie, tak, no i co? I ludzie czują się bezradni?
Mądry gospodarz miasta, gminy wie, jak zbudować kapitał zaufania.
Chodzi.
Bo niego,
i referendum
nie zależy.
Musimy kończyć naszą dyskusję.
Stowarzyszenia, różne organizacje lokalne, czy na zasadzie partnerskiej.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panom. Gośćmi śniadania w Radiu Gdańsk byli Piotr Bałcz, Ruch Palikota. Dziękuję. Jerzy Budnik, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo,
i nieco wcześniej, bo na obchody rocznicy do Kościoła Świętej Brygidy uciekł Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość. Jemu też dziękuję. Dziękuję panom.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.